Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Tarcza antyinflacyjna przedłużona do końca roku. Jak przygotować się na podwyżki od 2023 roku? Polacy chcą kart obiadowych od swoich pracodawców. Wynika z badania IBRIS. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Federacji Przedsiębiorców Polskich, aż 55% rodaków uważa, że pracownicy powinni dostawać dofinansowanie do posiłków w postaci karty obiadowej od swojego pracodawcy. Czy pracodawcy są w stanie to zapewnić? A poza tym fotowoltaika na balkonie sposobem na wysokie ceny. Mamy nadzieję, że o tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studiu goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, zaczynamy od tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona. Wczoraj ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda, a to oznacza, że niższe stawki VAT, między innymi na żywność, paliwa, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej, będą obowiązywać do końca tego roku. Dobre posunięcie.
Trudno to ocenić.
Marek
Pamiętajmy, że gdy państwo ingeruje w kryzys, to przeważnie on jest dłuższy i ceną za ten kryzys najczęściej jest właśnie wysoka inflacja i takie decyzje powodują, że ta inflacja będzie z nami dłużej. Mhm. Miejmy tego świadomość. Czy to dobrze, czy to źle? Zawsze się to przechodzi łagodniej, gdy nie traci się miejsc pracy, gdy gospodarka funkcjonuje. Chociaż pamiętajmy, że źródłem inflacji zawsze jest sytuacja, w której zbyt dużo pieniądza jest na rynku, a zbyt mało towarów i usług, czyli tego pustego pieniądza, który nie jest skutkiem wytworzenia dóbr czy świadczenia usług. Więc takim sposobem ściągania tego nadmiaru pieniędzy jest właśnie inflacja i oszczędności, których skutkiem jest obniżanie cen, a przedłużanie tego procesu będzie powodowało, że te ceny nie będą spadały, a więc jest takie trochę błędne koło. Ja oceniam to pozytywnie. Wolę jednak mimo wszystko, że były te tarcze antykryzysowe, tarcze antyinflacyjne, za które dzisiaj płacimy inflacją, niż gdybyśmy mieli stracić na pół roku, rok pracę, dostawać zasiłek, wtedy sytuacja naszych gospodarstw domowych byłaby dużo, dużo gorsza. Pamiętajmy jednak i miejmy tego świadomość, że ceną za to zawsze będzie inflacja.
Mm-hmm. Grzegorz Pellowski.
Ja mam takie wyrzuty sumienia tutaj, bo pan Marek prezentuje związki zawodowe, a ja pracodawcę i no ciągle się zgadzamy, tak? To nie jest dobrze, ale ja mam identyczne. Nie lubię, jak ktoś ingeruje. No, nieładnie byłoby powiedzieć, że to nic nie daje. To jest jakieś tam wsparcie i my to odczuwamy. To jest bardzo cenne, ale my jako przedsiębiorcy patrzymy troszeczkę dalej niż koniec roku, tak? To jest 2 miesiące jeszcze, troszeczkę więcej jak dwa miesiące. I co dalej? Powiem, jestem w trakcie jak gdyby prowadzenia takich rozmów z ministerstwem, bo ministerstwo same nawet zaproponowało nam takie spotkanie i było jedne i teraz do drugiego nie mają odwagi, no na drugie nie mają odwagi się umówić. Pełna arogancja ministerstwa pani Olgi Semeniuk, pani minister Król. No, nie chcą się spotkać, nie chcą rozmawiać, bo mnie to, co jest teraz, powiedzmy, do końca grudnia, przeżyjemy. Ale nas interesuje to, co będzie po grudniu, prawda? Od 1 stycznia, co będzie? Co będzie z prądem? No to już tam, powiedzmy, mniej więcej takie mamy zarys, prawda, jakie będą ceny, ale jeżeli chodzi o gaz, nie wiemy nic, prawda. To, co proponuje rząd, no to jest nie do przyjęcia. To jest nie do przyjęcia. Tu nawet z panem Markiem się umawiamy. Pojedziemy razem protestować do Warszawy, my jako pracodawcy, bo mamy tego dosyć takiego traktowania. To nie jest dobre. My prowadząc nasze przedsiębiorcy, właściciele firm, prowadząc firmy, chcą mieć perspektywę 10-20 lat, prawda? A nie do końca roku.
A jakie pomysły mają przedsiębiorcy na spotkanie, gdyby doszło do spotkania i mogliby państwo porozmawiać?
Tak, mamy pomysły, znaczy się może inaczej. Pani redaktor, troszeczkę inaczej. Ja jestem piekarzem, drudzy przedsiębiorcy tam, powiedzmy, mają inne w innej branży. to jak gdyby oczekujemy od ministerstwa wsparcia i pomysłów, bo oni to ogarniają, jakie mają możliwości, w jakim kierunku pójść. W innych krajach takie propozycje są. Niemcy się nie pytają nikogo, sobie wzięły największe pieniądze z całej puli na wsparcie, nie pytają nikogo i przeznaczają to dla własnych przedsiębiorców, żeby chronić własny rynek przed wykluczeniem.
To
prawda?
Powiem, jaka to kwota, 200 miliardów euro idzie
oczywiście
na gospodarkę niemiecką.
Gwiżdżą na wszystko.
Co budzi sprzeciw partnerów unijnych, nawet Francji.
Ale ważne, w jaki sposób idzie. Niemcy tymi pieniędzmi gigantycznymi zamierzają dofinansowywać firmy energetyczne, żeby powstrzymać wzrost cen energii. Tego samego Solidarność domaga się w Polsce, bo to, co mówi pan Pelowski, to jest sprawa kluczowa. Jeżeli nie zapewnimy przewidywalnej i możliwej do udźwignięcia energii dla firm, dla przedsiębiorstw, i to tych dużych energochłonnych, ale też całej rzeszy mniejszych, to ta gospodarka i tak się załamie i możemy robić różne tarcze antyinflacyjne, możemy próbować na siłę różne ceny obniżać, ale jak stracimy milion miejsc pracy i będziemy mieli ogromne problemy społeczne, to te tarcze wszystkie pójdą jak para w gwizdek. Dlatego dzisiaj kluczową sprawą jest zablokowanie i ustalenie na przewidywalnym poziomie cen energii, przede wszystkim dla biznesu, przede wszystkim dla firm, a najważniejsze z nich są te wielkie firmy energochłonne. Cieszyliśmy się ostatnio przecież z dobrych wyników produkcji przemysłowej. I to wszystko jeszcze siłą rozpędu działa. Ale jeżeli 2-3-5-krotnie wzrośnie cena energii, a w przypadku chemii na przykład, cementowni, ceny gazu, no to mamy koszmar, no.
Leżymy,
mamy zapaść.
Leżymy, bo kiedyś, powiedzmy, cofam się do przedkryzysu tego energetycznego, myśmy na rynku sobie konkurowali ceną, prawda, jakością usługi, prawda, to była taka zdrowa walka, prawda, zdrowa, taka mobilizowała nas do lepszej pracy, do wysiłku, a dzisiaj nie, dzisiaj jest to wszystko poza nami, ten będzie bardziej konkurencyjny na rynku, kto kupi tani prąd, prawda? Kto będzie miał zabezpieczony tani prąd i tani gaz. I Niemcy sobie z tego doskonale zdają sprawę i to jest jeden z elementów, tak mi się wydaje, walki z takimi krajami jak Polska, że będą mieli wyższą cenę i
tak,
będziemy niestety na rynku przegrywali, bo będziemy mieli wyższe ceny. Jeszcze powiem, dokończę te spotkania z panią minister. Zaproszono nas nawet na posiedzenie komisji sejmowej. Tematem była właśnie cena energii. No to powiedziano na tej komisji, że nie będą z piekarzami rozmawiali, bo ich interesują tylko cementownie, prawda? I ich interesują te bardzo energochłonne, czyli ceramika, cementownie, no i stalownie. I nas po prostu zaproszono i nawet nie dopuszczono do głosu. Jeszcze jedno, panie Marku, jeszcze dokończę tylko. Na te spotkania zapraszają też, na przykład, dla mnie to jest niezrozumiałe. Firma zachodnia przychodzi do Polski zarabiać pieniądze, prawda, mówię o takiej firmie ze Szwecji, jednej z większych piekarni w Europie, jest w Nowej Soli i oni przychodzą po wsparcie. Są w strefie ekonomicznej i firma szwedzka przychodzi do polskiego rządu, prawda, nie płacąc żadnych podatków, po to, żeby polski rząd ją wsparł. To jest coś nienormalnego. Ja powiedziałem temu panu dyrektorowi, bo akurat był dyrektor tej, po wsparcie niech idzie do króla Szwecji. I niech on mu da wsparcie. Dzisiaj zabawa się kończy. To jest zabawa dla dużych chłopców i musimy tu pilnować swojego. I jak mówię, będzie się widział z królem Szwecji, to niech powie jeszcze królowi, żeby oddał to, co wziął z Polski. Bo to wszystko w muzeach tam jeszcze stoi. I koniec zabawy. Albo rozmawiamy na poważnie, czy nasze firmy przetrwają, czy będziemy chleb kupowali w Polsce szwedzki, prawda? Także no, to jest taka sytuacja bardzo groźna.
I pamiętajmy, że sytuacja z energią to jest wynik wieloletniej polityki klimatycznej, religii klimatycznej Unii Europejskiej. Wojna tylko obnażyła wszystkie słabości tej całej polityki. Gdybyśmy dzisiaj dalej wydobywali węgiel i naszą energetykę opierali na węglu, to może nie śmialibyśmy się z tej całej sytuacji, bo wojna i tragedia. Natomiast spalibyśmy spokojnie i nie martwilibyśmy się o nasz przemysł, o ceny energii. Wtedy sobie Szwedzi by mogli do nas przyjeżdżać i ten chleb robić na naszej energii.
Na drożdżówki.
My byśmy na tym zarabiali.
No chyba, że ten węgiel ktoś znacznie drożej by kupił przed nami szybciej i sprzątnąłby nam go z nosa. Przed nami zima. Miejmy nadzieję, że nie będzie sroga. Przynajmniej modele wskazują na to, że nie powinna być sroga. Polacy na różne sposoby oszczędzają energię, bo skoro o energii dzisiaj już dużo mówiliśmy. I zapewniają sobie ogrzewanie domów i mieszkań też na różne sposoby. Wielu zainwestowało w fotowoltaikę, jednak do niedawna była ona możliwa, jedynie mówię o przypadku osób prywatnych, w przypadku właścicieli domów czy w blokach mieszkalnych, ale tylko wtedy, gdy dogadała się wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia. Tymczasem takie instalacje na własną rękę były dla mieszkańców bloków właściwie niedostępne. Ja tak sobie przypominam, ze 2 lata temu sama rozmawiałam z firmą od paneli fotowoltaicznych. Pytałam o możliwości balkonowe, no to spotkałam się z takim uśmiechem, że kto by tam, no a jednak widać, sytuacja się zmieniła i w sumie ja bym nie pogardziła takim panelem na swoim balkonie. I panele fotowoltaiczne na balkonie, na własny użytek, za i przeciw, bo się okazuje, że jednak można, jest, firmy powstają polskie, które zaczynają produkować takie panele, zaczyna się rodzić zainteresowanie. Jako ciekawostka przeczytana w Business Insiderze, w Niemczech, Niemcy już mają około 200 tysięcy takich instalacji. Pierwszym klientem był Polak, za tym przykładem mieszkający w Niemczech poszli też inni, jak zobaczyli, że u niego na balkonie taki panel jest. No właśnie, czy u nas się to przyjmie, czy trzeba zmieniać przepisy, czy pomagać zwykłemu Kowalskiemu, który chce produkować sobie prąd ze słońca?
Niemcy są liderami, jeśli chodzi o wiatraki, o fotowoltaikę, o te różne odnawialne źródła energii, a jednak wracają do węgla, przedłużają działanie elektrowni atomowych i wykładają 200 miliardów euro na to, żeby dotować swoją energetykę. Więc czy to gadżet tego typu źródła prądu, czy rzeczywiście coś, co ma realny wpływ na nasze rachunki i ten, bo to zawsze jest zestawienie kosztów do korzyści. Nie? Można SUV-em dojeżdżać do pracy z 5-litrowym silnikiem, dojedzie się, a można dojeżdżać małym, ekonomicznym samochodem, też się dojedzie. Koszty, to różnica jest gigantyczna i ogromna. I teraz z fotowoltaiką. Prawdą jest, z kim bym nie porozmawiał, a znam wielu, którzy z fotowoltaiki korzystają od wielu, wielu lat, korzyść jest tym większa, im więcej jesteśmy w stanie zużyć sami. Czyli im więcej jesteśmy w stanie wyprodukować energii sami dla siebie, nie oddawać do sieci i wpadać w te różne dziwne rozliczenia, tym to całe przedsięwzięcie jest korzystniejsze. Ale też pamiętajmy, że to jest zawsze dodatek. Że to jest zawsze taki dodatkowy gadżet, który przy dobrej pogodzie będzie nam służył, przy gorszej mniej, a przy
ale
złej...
Ale cały czas służy. Z tego, co się orientowałam, nawet przy pochmurnym niebie, takim jak wczoraj, też jakaś produkcja, może nieduża, tego prądu
tylko
jest.
Tylko pytanie zestawienia kosztów do korzyści. Ile musimy zainwestować w taki zestaw, a ile czasu będzie nam się spłacał, ile będziemy mieli z tego korzyści. Tylko tyle.
No to taki mały panel.
Powiem tak,
proszę bardzo.
Powiem w ten sposób. Ja też się przymierzam. Jestem w trakcie budowy takiej instalacji fotowoltaicznej.
Na dachu czy w ogródku?
Na gruncie. Na dachu też, ale tylko tym, gdzie dachówka, bo na dachu hali produkcyjnej inżynier mi odradził, bo mogą być kłopoty, mogą być przecieki, ale to może inny temat. Wrócę do tej ekonomii, tej fotowoltaiki. I kolega mój zamontował sporą instalację, koło 100 kW na zakładzie stolarskim. Mistrz stolarski Stencel, prawda, z Wejherowa, zainstalował jako pierwszy taki nasz rzemieślnik. I tak pytam go, ja mówię, Zbyszek, mówię, powiedz, jak ty to oceniasz, jak ci to wychodzi? On faktycznie pracuje na jedną zmianę tylko w dzień. I mówi tak, że koszt, raczej się czas zwrotu tej instalacji to powiedział, że w 2 lata ona jemu się zwróciła. Przy, powiedzmy, niższych cenach tego prądu. Dzisiaj, gdzie te ceny są wyższe, czas zwrotu będzie jeszcze krótszy. Także to się naprawdę opłaca. I każdy pomysł, nawet ten jeden panel, o którym tu pani redaktor wspomniała, na tym balkonie, to jest taka... jeden panel generuje około 400 watów. 400 watów... powiedzmy, lodówka domowa ciągnie koło 300, prawda? Czajnik tam, powiedzmy, z 1,5 kW. To niby niedużo, ale w całym bloku, jak tam, powiedzmy, jest 100 mieszkań, 100 paneli, to dla całej energetyki to naprawdę jest ogromna korzyść, gdyby to rozpowszechniło się jeszcze bardziej. Ja myślę, że to ruszy, to będzie zysk. Ale powiem jeszcze, teraz na Pomorzu, teraz dosłownie dzisiaj pisali w gazecie, że na Pomorzu ruszyła gigantyczna farma fotowoltaiczna, jedna z największych w Europie Środkowej. Także polsko-niemiecka firma to zainstalowała na 400 hektarach, tutaj niedaleko gdzieś na Kaszubach, prawda? Bardzo duża, ale powiem jeszcze coś, że ta fotowoltaika, mi się wydaje, że przynosiłaby jeszcze większe efekty, gdyby uproszczono i zwiększono na przykład, bo teraz bez pozwolenia na budowę można 50 kW. Ja uważam, to jest stanowczo za mało. To powinno być najmniej ze 100 kW bez pozwolenia na budowę. Każdy sobie to robi. To jest bardzo prosta instalacja. Samemu można ją sobie, prawda, zainstalować, a korzyści z tego są naprawdę duże. Także myślę, że to no, przyszłość przed nami. A jeżeli tutaj pan Marek mówi o tych Niemcach, że oni tam zaczęli, nie, to pani powiedziała. To tak nie do końca jest. Powiem pani, że
znaczy,
Niemcy...
W Niemczech, ale pierwszy był polski klient mieszkający w Niemczech.
Powiem pani, ja jeżdżę na targi piekarnicze po całym świecie. Niemcy też podglądają, zżynają te rozwiązania piekarnicze od Amerykanów, od Japońców, prawda, i potem u siebie uruchamiają i faktycznie w Europie oni wtedy są pierwsi, prawda, i faktycznie jak już coś robią Niemcy, to robią to naprawdę dobrze. I to jest ich cały tajemnica i ten cały sukces, że to jest tak jak te Mercedesy, że jeżdżą, no.
A prawo powinno się zmienić? Nie wiem, powinno być jakieś dofinansowanie, bo na razie były dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, ale do gospodarstw domowych.
Tak,
jakby
jest...
nikt nie brał pod uwagę, że można w takim bloku 11-12-piętrowym instalować takie rzeczy.
Oczywiście. Pani,
i tych chętnych
pani,
może
pani
się nagle
redaktor,
pojawić więcej.
Pani redaktor,
na dofinansowanie.
Ja już jestem w trakcie, ale rozmawiam również, bo w Polsce jest... nie wiem, czy państwo wiecie, ogromny producent tak zwanych powerbanków. To są takie przechowywanie tej energii. Jest kilka sposobów na przechowywanie tej energii. Jedne to są kondensatory, a drugie zwykłe takie baterie litowo-jonowe, prawda? I taki producent jest. I jak się ma nadmiar, to można sobie ten prąd zgromadzić. Także
Własne potrzeby.
Tak, na własne potrzeby. I kompletnie się odciąć od na przykład taki domek jednorodzinny, jak sobie zainstaluje tych paneli, powiedzmy, z 20, to ja myślę, że on może kompletnie od miasta, od prawda, tego zewnętrznego zasilania, no, się odciąć, zrezygnować i być samowystarczalnym. Także...
W tej całej dyskusji musimy pamiętać jeszcze o jednej istotnej rzeczy, mianowicie o stanie, w jakim są nasze linie energetyczne i cały nasz system energetyczny. Dlatego, że co jest najważniejsze przy produkcji energii? To tak jak w samochodzie, w silniku, żeby on pracował na jak najbardziej równomiernych parametrach, żeby był rozgrzany, żeby miał optymalne obroty i on wtedy jest najlepiej pracuje, jest najbardziej wydajny i cały ten system jest stabilny. W momencie, gdy przy szczytowej pogodzie sieć energetyczna dostaje strzał w postaci nadprodukcji energii z fotowoltaiki lub radykalnie zmniejszony pobór energii, Wtedy te węglowe generatory trzeba wygaszać, zwalniać. W momencie, gdy kończy się słońce, trzeba je radykalnie przyspieszać. I to dla sieci energetycznych, dla całego systemu jest zabójcze. Dlatego polski system, polskie linie przesyłowe są w dramatycznym stanie. One są obszary, gdzie nie było inwestycji od dziesięcioleci.
No, od początku tej audycji, a ona już z ponad 10 lat trwa, mówimy o stanie konieczności.
A miejmy świadomość, że w szczytowej pogodzie fotowoltaika produkuje ponad 500 V prądu i to wprowadzane do sieci powoduje, że elektrownie muszą zwalniać, często muszą się wygaszać tylko do podtrzymania, bo ich nie wolno zgasić całkowicie. A potem słońce zachodzi po paru godzinach i trzeba je rozkręcać, żeby energii nie zabrakło.
Znaczy ja muszę,
pamiętajmy o tej stronie medalu też.
Powiedzieć, że te skutki akurat, o których pan mówi, to my odczuwamy i widzimy, tylko że może nie wszyscy sobie zdają sprawę. To jest w sytuacji, kiedy mamy wichury, silniejszy wiatr, ruszają wiatraki, i nagle zaczyna nam światło delikatnie mrugać. To jest prawie niezauważalne, ale czujemy, że coś nam dokucza i to światło nie jest takie, jakbyśmy chcieli.
W Norwegii funkcjonuje bardzo dużo elektrowni wodnych. Tam tych cieków wodnych, wodospadów jest całe mnóstwo i tych elektrowni jest multum. I gdy jest zła pogoda, gdy są opady, gdy są roztopy, to energia jest tania jak woda. Ale w momencie, gdy pogoda jest dobra, gdy jest mało wiatru, to biorą ze Szwecji, z elektrowni atomowych. Wtedy płaci się za to jak za zboże. Więc podobną sytuację mamy tutaj. Jak jest ładna pogoda, wiatry, słońce, to jest fajnie. A jak się kończy, to wszyscy węgiel, nie? Że trzeba, bo nikt sobie nie wyobraża, że okej, nie ma wiatru, to wyłączam prąd, nie? No bądźmy eko do końca, nie?
No zobaczymy.
Jeszcze nie chcemy.
Zobaczymy, pani technologie redaktor. Się rozwijają, też jest możliwość produkcji prądu z wpływów morskich, z fal morskich.
Zapominamy, że energia węglowa
tutaj zawsze będą.
Też może być energią zieloną, jeżeli się w to odpowiednio zainwestuje.
To
są różnego rodzaju procesy przetwarzania węgla, są różnego rodzaju filtry, które się stosuje i ta energetyka węglowa, ona może być i stabilna, zielona.
To jeszcze na koniec króciutko. Aż 55% Polaków chce karty obiadowej od pracodawcy. Więcej niż 80% badanych dobrze oceniłoby pracodawcę, który oferowałby dofinansowanie lub finansowanie posiłków w czasie pracy, a 35% uważa, dofinansowanie posiłków powinno być obligatoryjne dla pracodawców. Za i przeciw, czy pracodawcy są w stanie to zapewnić?
Powiem jako pracodawca, jak pracownicy u nas zostają dłużej, to takie zabezpieczenie jest. Pytamy każdego z pracowników, na co by miał ochotę. Zamawiamy, dowożą zewnętrznych firm takich cateringowych.
Wspomnę, że piekarnia
posiłek,
jest samowystarczalna.
Nie, ale jak ktoś ma ochotę na spaghetti, tego jeszcze nie robimy. A powiem na przykład dobrą pizzę, no to jest parę dobrych pizzerii w Gdańsku.
Ale nie będziemy reklamować.
Nie. Są bardzo dobre. Powiem, że niektóre nawet robią lepszą pizzę jak we Włoszech. I robimy to. Także to od wielu lat. Trzeba mieć szacunek do swoich pracowników i my z tą inicjatywą sami
z przyjęciem bonu obiadowego jest jak z przyjęciem euro. Przyjmę każdą ilość, więc każdy pracownik chętnie przyjmie bonusy, ale też pamiętajmy, często dzieci jedzą w szkołach, i gdybyśmy też mogli jeść gdzieś w pracy, to pewnie nie musielibyśmy tyle czasu poświęcać w domu potem wieczorem i jeszcze go trochę razem spędzić. Ale to zawsze trzeba się dogadywać bezpośrednio z pracodawcą. Pamiętajmy też, że dla pracodawcy to jest tańsze, bo nie jest tak obciążone podatkami jak wynagrodzenie. Więc takie rzeczowe świadczenia dla pracowników, które w części mogą być też współfinansowane z funduszu zakładowego, funduszu świadczeń socjalnych, to nie jest zła droga. Tylko nie wszędzie są możliwości.
Ale ta kwota to jest za niska, pani redaktor.
Pracownik.
Te 200, co rząd...
Ja tam jak się najem, to nie jestem produktywny. Proszę mi uwierzyć.
to może pan rzecznik się przejada. Wystarczy głód zgasić po prostu. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.